Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w samorządowym piątku Radia Gdańsk porozmawiamy o nowych obostrzeniach związanych z koronawirusem. Gośćmi są Magdalena Czerzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Radny Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska, Przemysław Majewski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od soboty cały kraj będzie strefą żółtą. Zachorowań jest tak dużo, że do żółtej wpadłoby około 100 powiatów, a to 1/3 kraju, stąd taka decyzja rządu. W strefie czerwonej na Pomorzu pozostanie Sopot, do tego powiaty kartuski, kościerski, pucki i słupski. Sopot ma już doświadczenie, bo w strefie czerwonej jest. Jak sobie z tym radzicie? Czy mieszkańcy przestrzegają przepisów, pani prezydent?
No ja myślę, że oczywiście duża jest grupa ludzi bardzo świadomych, którzy wiedzą, że tylko wspólna odpowiedzialność doprowadzi do tego, że możemy spróbować zahamować wzrost epidemii. W związku z tym no, większość oczywiście nosi, stosuje się do noszenia maseczek, no ale wdrożyliśmy dużą akcję informacyjną. Są komunikaty zarówno przez system syren miejskich, jak i z radiowozu Straży Miejskiej, plakaty na mieście czy z ekrany LED na Ergo Arenie, no, które informują o tym, że Sopot jest w czerwonej strefie i że bezwzględnie obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Straż Miejska z policją no, kontroluje, sprawdza i także nakłada mandaty, jak trzeba.
Dużo tych mandatów nakładacie, czy raczej jeszcze pouczacie?
Nie, no mandaty rozpoczęliśmy, nakładanie mandatów nie ma ich jakoś tam bardzo dużo, natomiast cały czas patrole jeżdżą, patrole chodzą, upominają, rozdają maseczki, no ale mandaty też się pojawiają. Przypomnę, że jest to mandat do kwoty 500 zł.
Tak, od soboty maseczki będzie trzeba nosić wszędzie w przestrzeni publicznej w całym kraju. W Gdańsku też będą wzmożone kontrole Straży Miejskiej, Policji, panie prezydencie?
Tak, dosłownie tuż przed naszym programem o 8.30 miałem sprawę z panem komendantem Straży Miejskiej, który powiedział, że wspólnie z komendantem miejskim Policji prowadzą działania, także Policja współpracuje ze Strażą Miejską w Gdańsku i te działania na pewno od soboty będą dużo bardziej intensywne. Podobnie jak w Sopocie staramy się wykorzystywać naszą infrastrukturę miejską do przekazywania mieszkańcom komunikatów. Pewnie Państwo to widzicie chociażby na tablicach Tristar czy w komunikatach w komunikacji miejskiej. Natomiast wczoraj podczas spotkania wszystkich starostów województwa pomorskiego z panem wojewodą zwróciłem się także, żeby dzisiaj bądź jutro przesłać komunikat SMS-owy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po to, żeby każdy z mieszkańców miał taką informację na swojej komórce, jak to już wielokrotnie pewnie Państwo otrzymywali. Myślę, że też taka informacja będzie bardziej powszechna i wszyscy będą wiedzieli, jak mają się zachować.
To ja tylko dopowiem, że w Sopocie też wykorzystujemy system Blue Alert, nasz miejski system powiadamiania i informujemy SMS-ami mieszkańców o nowych obostrzeniach.
Otwarta przestrzeń to jedno. Jak poradzić sobie z tłokiem w komunikacji miejskiej? No w strefach czerwonych w pojazdach zajętych może być 30% wszystkich miejsc, w żółtych 50%. No linie międzygminne, jeśli dobrze rozumiem, czyli autobusy czy trolejbusy, które dojeżdżają do Sopotu, funkcjonują w zasadach dla strefy żółtej, tak? Tak to funkcjonuje.
Tak, mamy
wszystkie linie międzygminne,
które jeżdżą tylko po Sopocie, tak? I one wtedy są jak w czerwonej strefie, a międzygminne jeżdżą jak w żółtej.
No właśnie, tylko z utrzymaniem liczby pasażerów no chyba się nie udaje. Panie radny, jakie są pana obserwacje w Gdańsku?
Pani redaktor, trzeba przyznać szczerze, że no jest pewien problem, jeśli chodzi o zachowanie odpowiedniej ilości osób zarówno w tramwajach, jak i autobusach. Mieszkańcy również skarżą się na tłok w komunikacji miejskiej. Nie ma co ukrywać, mamy troszkę inną sytuację niż latem czy też wiosną, kiedy uczniowie nie chodzili do szkół. Część z pracowników pracowała w trybie trybie zdalnym, bądź też wybrała dojazd samochodami. Teraz wyraźnie widać zatłoczenie zarówno w autobusach, jak i w tramwajach. Także tutaj na pewno jest dużo do zrobienia. Oczywiście wiem, że ze strony miasta są czynione starania tak, aby jak najwięcej pojazdów trafiało na linię. Natomiast trzeba też starać się obserwować, jak to wygląda na poszczególnych liniach i tam, gdzie szczególnie w godzinach szczytu te zatłoczenie jest największe, myślę, że uzasadnione byłoby, aby dodatkowe kurce, czy to tramwajów, czy autobusów wprowadzać, bo to umożliwi nam wspólnie zadbanie o to, aby mieszkańcy mogli w sposób bezpieczny i komfortowy dojechać do pracy, do szkoły. Szczególnie w tej sytuacji zmiennej, w jakiej się znajdujemy, tak? Bo koronawirus, epidemia przyspiesza w ostatnich dniach i tutaj musimy pamiętać o tym, że musimy działać szybko, musimy działać wspólnie i działać sprawnie. Także liczę, że tutaj ze strony miasta Gdańska będą poczynione starania, aby tą drożność w komunikacji miejskiej zachować.
Panie prezydencie.
To jest na pewno nasze największe wyzwanie, o którym rzeczywiście codziennie w gronie pani prezydent, wiceprezydentów, szefów jednostek miejskich rozmawiamy. No bo co tu dużo mówić? Nie ma takiej możliwości, żeby w momencie, kiedy jest strefa czerwona, jest tylko 30% limit dostępności, żeby nagle trzykrotnie rozmnożyć liczbę tramwajów, autobusów, trzykrotnie więcej zatrudnić kierowców i motorniczych. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby to z dnia na dzień zrobić. No i było to ekonomicznie zabójcze dla budżetu miasta Gdańska i każdego, podejrzewam, innego budżetu samorządowego. To, co możemy zrobić, to tak jak już pan radny wskazał, my opieramy się na systemie, który posiadamy we wszystkich nowych pojazdach, to znaczy bramkach zliczających i na tej podstawie staramy się dodawać tam połączenia, gdzie rzeczywiście to wypełnienie pojazdów jest dużo większe. I jak pewnie państwo obserwują komunikację Zarządu Transportu Miejskiego, to widać, że nie ma tygodnia, żebyśmy czegoś nie poprawiali, czegoś nie udoskonalali. Dobry przykład chociażby na Gdańsku Południe, gdzie także pan radny o to zabiegał, gdzie dodaliśmy połączenia autobusowe na 3 czy 4 liniach na Gdańsku Południe. Natomiast to, o czym także wczoraj rozmawialiśmy z panem wojewodą, to myślę, że trzeba pomyśleć o tym, żeby w godzinach tych newralgicznych, w godzinach szczytu, zastanowić się nad troszeczkę rozgęszczeniem dojazdów do szkół, dojazdów do pracy, porozmawiać z największymi zakładami pracy, ułożyć tak rozpoczęcie godzin szkolnych, żeby ono na przykład było w odstępie 10 czy 15 minut w różnych miejscach, po to, żeby ten poranny i popołudniowy potok nieco rozrzeżyć. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, 30% limit w takim dużym mieście jak Gdańsk jest niestety do spełnienia niemożliwy.
No właśnie, wczoraj też prezydent Gdańska mówiła u nas w radiu o tym, że są takie pomysły właśnie na rozładowanie tych tłumów w komunikacji. Tak jak pan mówił, rotacyjne rozpoczynanie pracy przez duże zakłady, przeorganizowanie pracy szkół. Pani prezydent, jak pani myśli, to by się sprawdziło?
No ja myślę, że wszystkie rozwiązania, które doprowadzają do tego, że ograniczamy kumulację ludzi, są dobre. Natomiast no ja chciałam zwrócić trochę uwagę na finanse, o czym mówił także pan prezydent Borawski. To wszystko kosztuje, tak? Tak samo jak były oczekiwania, żeby na przykład podzielić klasy, rozgęścić trochę młodzież w szkole. Ale pamiętajmy, że za tym wszystkim stoją pieniądze, pieniądze samorządowe, które są coraz mniejsze. Więc pewne rzeczy my oczywiście jesteśmy w stanie zrobić i mamy narzędzia, natomiast no, potrzebujemy też wsparcia finansowego ze strony rządowej, bo jest to sytuacja, której chyba nikt nie planował i nikt nie ma w budżecie dodatkowych środków. A przypomnę, że chociażby nauczanie hybrydowe w sytuacji, kiedy na przykład nauczyciel jest na kwarantannie, a młodzież jest w szkole, często wiąże się z podwójnym płaceniem za lekcje, bo trzeba zapłacić nauczycielowi, który naucza zdalnie i nauczycielowi, który fizycznie jest w klasie z dziećmi. Więc wszystkie te rozwiązania są na pewno słuszne i staramy się jak najwięcej ich wdrażać, czy w zakresie komunikacji, czy w zakresie edukacji. Ale pamiętajmy, że za tym stoją niemałe środki i też byśmy oczekiwali pewnej rekompensaty czy wsparcia rządowego.
Panie radny, a co pan na te propozycje?
Musimy pamiętać o tym, że kryzys gospodarczy dotknął zarówno samorządy, jak i budżet centralny. Deficyt budżetowy, który jest przewidywany w tym roku, jak i w planowanym budżecie na rok przyszły, to także jest pokaz tego, z jakim problemem jako Polska, jako Europa się zmagamy. Także tutaj ja w pełni rozumiem pewne obawy samorządowców, natomiast trzeba pamiętać też o tym, że to nie jest tak, że budżet centralny żyje sobie kosztem samorządów, tylko zarówno budżet centralny, jak i budżet samorządowy jest w tym momencie w trudnej sytuacji i myślę, że wspólnymi wysiłkami powinniśmy próbować znaleźć zarówno w budżecie centralnym, jak i w budżetach samorządowych pewne oszczędności, które można przeznaczyć na priorytetowe inwestycje, a wydaje mi się, że na takie rzeczy pieniądze uda się znaleźć, bo zarówno jako radni opozycji, jak i radni rządzącej koalicji wskazywaliśmy na sesjach Rady Miasta pewne rzeczy, które mogłyby być przesunięte, a które można by przeznaczyć na przykład na dofinansowanie komunikacji miejskiej czy bieżącej sytuacji w szkolnictwie. Tutaj też to, o czym wspomniał zarówno pan prezydent Borowski, jak i pani wiceprezydent, sytuacja, czyli praca zdalna w firmach zarówno w Gdańsku, jak i w firmach w Trójmieście, to także powinien być taki dobry znak, że zalecamy tym firmom, aby wysyłały pracowników na pracę zdalną, jeśli to możliwe. Ja dostaję także informacje na przykład od pracowników gdańskich nieruchomości. Tutaj też taki sygnał do prezydenta Borowskiego złożyłem razem z radnym Skibą zapytanie, ponieważ także pracownicy gdańskich nieruchomości sygnalizują, że chcieliby w miarę możliwości swoją pracę wykonywać zdalnie. Jest tam też pewna obawa dotycząca zakażeń koronawirusem. Także tutaj sygnalizuję władzom miasta, że pewne problemy także w tych miejskich zakładach czy miejskich spółkach się pojawiają, które trzeba spróbować rozwiązać. A oprócz tego też pewna interpelacja z mojej strony była wystosowana dotycząca na przykład dezynfekcji pojazdów, czy też wiatr przystankowych. Tutaj widziałem, że prezydent Borowski w ostatnich dniach informował o tym, ale myślę, że to też jest ważne, aby te pojazdy, którymi się poruszamy, wiaty przystankowe, w których czekamy na te pojazdy, były czyste, nie nosiły śladów dotykania przez pasażerów, czy też po prostu były brudne w związku z opadami atmosferycznymi.
Dobrze, to teraz pytamy prezydenta, czy są, będą częściej dezynfekowane pojazdy, przystanki?
Tak, tak jak czynimy to już od wiosny, właściwie od początku, od 16 marca. Dezynfekcja zarówno wiat przystankowych, infrastruktury, samych pojazdów jest częstsza. O tym także informowałem radnych, pana i radnego oczywiście także poinformuję w odpowiedzi na interpelację, ale też w ostatnich dniach w komunikatach przypominaliśmy o tym, że takie działania są podejmowane i no rzeczywiście na to są to dodatkowe środki, ale na to środków nie szczędzimy, bo bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej jest naszym priorytetem.
Dobrze, jeszcze mam ostatnie pytanie do pani prezydent. Od soboty w Czerwonej Strefie lokale gastronomiczne będą mogły być czynne do 22. Czy wy już rozmawialiście z właścicielami, pouczaliście ich o tym, przypominaliście?
Oczywiście informowaliśmy, tak, jak tylko pojawił się taki projekt, bo przypomnę, że cały czas nie ma rozporządzenia, tak, cały czas czekamy na rozporządzenie, w związku z tym to prawo od soboty jeszcze no tak naprawdę formalnie nie obowiązuje. Jak tylko pojawił się projekt, to wysłaliśmy poprzez Sopocką Organizację Turystyczną informację do wszystkich gastronomików, że no taki projekt jest. Jak tylko będzie rozporządzenie, to oczywiście będziemy o tym informować. Natomiast ja jednak pozwolę sobie odnieść się do słów pana radnego w dwóch dosłownie krótkich zdaniach.
Poproszę.
Po pierwsze, oczywiście, no, z jednej strony zalecają państwo pracę zdalną dla urzędników, ale z drugiej strony szkoły pracują w trybie stacjonarnym. Nie ma możliwości na przykład nawet wprowadzenia hybrydy bez opinii sanepidu, czyli nie ze względów tylko epidemicznych, ale właśnie ze względów na potrzebę na przykład rozgęszczenia. Takich zgód nie ma i musimy być też chyba konsekwentni w tym wszystkim. A jeżeli chodzi o budżety, to jednak mamy duże ubytki, jeżeli chodzi o PIT w budżetach miast i nie mamy możliwości rekompensaty, czy na przykład z VAT-u, jak budżet państwowy, czy z innych źródeł. Subwencja oświatowa też jest z roku na rok procentowo niższa, wystarcza nam mniej wydatków. Mamy podwyżkę dla nauczycieli, zasadną zresztą, ale też bez rekompensaty we wrześniu. Więc gdyby chociażby nam nie zabierano środków, to myślę, że byłoby dużo, dużo łatwiej.
Dobrze, temat pieniędzy jest szeroki, niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pamiętajmy, nośmy maseczki. Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, dziękuję.
Dziękuję, bądźmy odpowiedzialni.
Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, dziękuję bardzo.
Dziękuję, uważajmy na siebie.
Gdański radny PiS Przemysław Majewski, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, Joanna Stankiewicz.